Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, pomodlimy się na początek, jak zawsze. Oddajmy to spotkanie Matce Najświętszej, Matce Dobrej Rady, Archaniołom, Aniołom, wszystkim naszym świętym i błogosławionym, gorąco prosząc o otoczenie kordonem ochronnym tego miejsca, by żadne zło, działanie złego ducha nie zakłóciło owoców tego spotkania. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. W imię Trójcy Świętej przerywam, przecinam, przełamuję i unicestwiam wszelkie demoniczne wpływy na każdego z nas, którym możemy być poddawani. W imię mocy Jezusa wiążę moc wszystkich tych złych duchów, a Boże błogosławieństwo niech stąpi na was, umocni i ochroni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spotykamy się już na piątej prelekcji. Dzisiejsza nosi tytuł Tarcza Wiary, Hełm Zbawienia i Miecz Ducha. Jest to kontynuacja poprzednich i poprzedniej, kiedy na tym obrazie uzbrojenia rzymskiego żołnierza przekazanego nam przez świętego Pawła Apostoła w liście do Efezjan, dokładnie w 6 rozdziale, święty Paweł ukazał tajemnicę walki duchowej i konieczność posiadania takiego uzbrojenia przez każdego wierzącego. Tekst, który na początek nam otworzy to spotkanie, tak brzmi: w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Na początek warto uświadomić sobie, że możemy niemalże przewidzieć, kiedy zaatakuje nieprzyjaciel. Tu chodzi o 5 takich warunków, można powiedzieć, stanów, w jakich się możemy znaleźć. Pierwsze to jest, kiedy wzrastamy duchowo. Czyli jeżeli podejmujemy jakikolwiek wysiłek wzrostu duchowego, drogi świadomie rozumianej dojrzałości, na pewno napotkamy na trudności. Ponieważ to nam jeszcze dzisiaj wróci, ale powtórzenie może spowodować utwierdzenie tej prawdy. Pamiętajmy, że zły duch potrafi bardzo dobrze nas osaczyć, zniechęcić właśnie przez złe, negatywne uczucia, przez różnego rodzaju stany emocjonalne, które po ludzku możemy sklasyfikować jako zniechęcenie, gniew, smutek itd. Ale tak naprawdę on może być tego autorem. Stąd wracająca nam nieustannie konieczność poznania samego siebie i nieustannego kontaktu z własną psychiką, z własnymi przeżyciami, do których przepraszam bardzo, jest prośba od osoby, która była na mszy świętej. Czerwona Toyota Yaris, która stoi tuż przed furtką, proszony jest właściciel, aby wyszedł i umożliwił wyjazd pewnej osobie, która była nam przyja, właśnie chce już wyjechać. Dziękuję.
Które te stany emocjonalne mają nam podawać informacje o tym, co się w nas dzieje. I tutaj bardzo ważna uwaga, mianowicie taka, że mamy nabierać umiejętności sztuki dystansowania się do własnych stanów. Być może już to powtarzałem, ale to jest szalenie istotne. Ponieważ jeżeli nie nabędziemy tej umiejętności, wszystkie nasze przeżycia wewnętrzne, i piękne, i trudne, zaczną stanowić nasze życie. i będziemy żyli tym, czym nie powinniśmy żyć. Bo tylko wtedy, kiedy mamy dystans do tego, co się w nas dzieje, możemy tym zarządzać i nad tym panować. Przypomnijmy sobie, że Pan Jezus powiedział w momencie zapowiadania męki, że Jego dusza smutna jest aż do śmierci. Czyli w Jego duszy była śmierć. Albo inaczej, nie było nic innego, tylko to. Takie stany przeżywał Pan Jezus. Ponieważ przyjął na siebie wszystkie skutki naszych grzechów. I doskonale wie, co przeżywamy. To jest bardzo istotne. Że nikt, tak jak Jezus, nie wie, co ja przeżywam w swoim życiu. A jednak pomimo takiego stanu, który apogeum osiągnął właśnie w Ojcu, Pan wypełnił wolę Ojca do końca. Drugi stan, kiedy wkraczamy na terytorium nieprzyjaciela, na przykład przez ewangelizację. Przypomnijmy sobie Dzieje Apostolskie, gdy święty Paweł, ilekroć wchodził do nowego miasta, by głosić Ewangelię, prawie za każdym razem rodził się sprzeciw. Każde dobre dzieło napotyka na trudności. Zwłaszcza to, kiedy mamy głosić Ewangelię. Kiedy na przykład czyścimy relacje w pracy. Kiedy zaczynamy żyć Ewangelią. Kiedy się dystansujemy do różnych rzeczy grzesznych. O tym za chwilę. Trzecie. Kiedy ujawniamy, kim naprawdę jest szatan. Bywa o wiele bardziej skuteczny, gdy działa w ukryciu. Ujawnienie złego ducha. Przypomnę, że na spowiedzi świętej bardzo ważną rzeczą jest, aby spowiadać właśnie takie sytuacje. One pozornie mogą być bezgrzeszne. Nawet mogą nie mieć wymiaru grzechu ciężkiego. Tymczasem właśnie owe zakłócenia różnego rodzaju należy wyświetlić na spowiedzi świętej. Przede wszystkim tam. Po czwarte, kiedy okazujemy skruchę i zdecydowanie zrywamy ze światowymi, długotrwałym przywiązaniem do grzechu, z grzeszną relacją lub grzesznymi wzorami postępowania. Czyli jednym słowem, kiedy odcinamy się od grzechu, może nastąpić bardzo mocny atak wtedy, żeby utrudnić, czy wręcz uniemożliwić nam życie prawdziwe, bezgrzeszne. I wreszcie po piąte, kiedy Bóg przygotowuje nas do wielkiego dzieła ku swej chwale. Duchowy sprzeciw zawsze stanowi dobry znak. Czasami największe błogosławieństwo poprzedzone jest najbardziej gwałtownymi konfliktami. Czy to będzie rodzina, czy to będą nawet i konflikty wewnętrzne, czy trudności w pracy, nawet fizyczne. Mogą to być stłuczki samochodowe. Bo zły duch nam będzie rzucał kłody pod nogi, żeby nas osłabić. My nie wiemy, do jakiego dzieła Pan Bóg nas przygotowuje. Ale jeżeli mamy to, przynajmniej w takim wymiarze podstawowym, rozeznane, że to, co robimy, jest dobre i ta droga, którą podejmujemy, jest dobra, to w takim razie nie wolno tracić tego kierunku sprzed swoich oczu. To tytułem wprowadzenia, gdy chodzi nieustannie o to, by nas uświadamiać i nam uświadamiać, kiedy możemy zostać zaatakowani i w jaki sposób zły duch potrafi ten atak przypuścić. Poprzednie elementy uzbrojenia, przypomnę, pas prawdy, pancerz sprawiedliwości i sandały, nogi obute w sandały do głoszenia dobrej nowiny, były do obrony, niezbędne do utrzymania zajętej pozycji. Przypomnę, bo to jest istotne, że pas prawdy polegał na życiu w całkowitej prawdzie, na odkrywaniu najgłębszych naszych zranień, skutków historii życia, którą nosimy. Stąd wspominałem, że spowiedź generalna, spowiedź całego życia, po prostu przez nią koniecznie trzeba przejść. Pancerz sprawiedliwości, to pamiętamy, chronił serce człowieka. Wymieniałem po kolei, co się składa na serce, że jest to praktycznie centrum naszej osobowości, nie tylko w wymiarze uczuciowym, ale podejmowanie decyzji, przestrzeń spotkania z Bogiem, całe nasze ja, które konstytuuje mnie jako człowieka, moją osobowość. przez którą, przypomnę, i tylko przez nią idziemy do spełnienia osobowego, do szczęścia, do świętości rozumianej jako pełny rozwój duchowy, emocjonalny, psychiczny człowieka w relacji do Jezusa. Bez Niego nie ma świętości, absolutnie. Pan mi wymienia osobowość. Pan powoduje, że to, co zasiał w ziarnie poprzez całą moją historię życia, ma zakwitnąć jak roślina w ogrodzie rajskim. I tylko taki wejdę do nieba. I ziemię, czas ziemski pielgrzymki tutaj naszej, życia doczesnego, jest właśnie po to. Paradoks Ewangelii i wiary polega na tym, że również przez tajemnicę krzyża i cierpienia, czyli po ludzku niespełnionego życia, można dojść do głębokiej świętości. To jest odsłona krzyża. Bezradność, bezsilność, niespełnienie i cierpienie. Ile takich stanów przeżywamy? To mówiliśmy sobie ostatnio, czyli można powiedzieć, że święty Paweł rysuje elementy osobowości człowieka. I wreszcie owe sandały, czyli buty. Wspominałem o tej konieczności zachowania głębokiej równowagi wewnętrznej, czyli takich stanów, które im w dojrzałości postępujemy, tym te biegunowe nasze zachowania emocjonalne i hossy i bessy się zbliżają do siebie, prowadząc do pewnej równowagi wewnętrznej. Młodzi ludzie na początku, kiedy wchodzą w okres dojrzewania, charakteryzują się niezwykłą ambiwalencją uczuć, prawda? W bardzo krótkim czasie przechodzą od smutku do jakiejś mega radości. Natomiast całe życie nasze uczuciowe, rozpoznane, uzdrawiane prowadzi do coraz większego bogactwa przeżycia człowieka i do konstruowania, powstawania tak zwanych jakości wiecznych, trwałych, uczuć wyższych. Nie tych takich prostych radości, ale już głębokich radości, o jakich słyszeliśmy ostatnio w czytaniach, kiedy apostołowie cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. To jest najwyższy pułap dojrzałości duchowej. Już więcej nie ma. Ale trzeba mieć taką drogę przejść i przez własne zranienia i ich wyjście z nich, żeby dojść do czegoś takiego. Kolejny element uzbrojenia, który stanowią temat dzisiejszej prelekcji, mają znaczenie ofensywne, czyli służą już do walki. Jeszcze wspomnę przy tych sandałach i przy głoszeniu dobrej nowiny, że coraz bardziej człowiek nasiąkając Bożym Słowem, Ewangelią, jej mądrością, coraz bardziej staje się świadkiem, najpierw dla samego siebie, działania Jezusa we mnie, a w konsekwencji, to dosyć prostej, świadkiem dla ludzi. Ponieważ widząc Jego działanie we mnie, staje się świadkiem dla ludzi. Stąd mogą niekiedy pytać, skąd to masz. Jak to się, jakim cudem doszłaś, czy doszedłeś do takiej wolności. Pierwszy punkt, tarcza wiary. Wiemy, że obecny rok został ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI rokiem wiary. A skoro tak, to jest to rok łaski, która ma nam pomóc wejść prawdziwie, głębiej w tę rzeczywistość. Proszę zauważyć jedną rzecz. Kiedy został ogłoszony rok kapłański, bardzo często miało miejsce ujawnianie różnych nadużyć, bardziej bądź mniej prawdziwych, nie tym chcę się zajmować, gdy chodzi o kapłanów. Było to bez wątpienia działanie złego ducha, natomiast w konsekwencji pomogło bardzo głęboko oczyścić pewne sprawy w Kościele. I każdy rok, który ogłasza Ojciec Święty, ma swój charyzmat. To nie jest hasło partyjne, tylko jest to przestrzeń zaopatrzona w niezwykłe łaski. Czym jest wiara? Przypomnę, jest to zdolność do wejścia w osobową relację z Bogiem. Przy czym domyślamy się, że chodzi również i o pewne kwantum wiedzy, świadomość doktryny, teologii, w co ja wierzę, ale jednocześnie przede wszystkim Chodzi o taką relację z Bogiem, w której Bóg po prostu mnie przemienia, uzdrawia. Bo odnośnie informacji na temat doktryny wiary, to zły duch ma ją w pełni. Więc nie wystarczy wiedzieć. Jak wiemy, człowiek ma dwie półkule mózgowe. Logika nakazuje stwierdzić lewa i prawa i taka jest prawda. Jedna odpowiedzialna jest za myślenie logiczne, ale druga odpowiedzialna jest za uczuciowość człowieka. Ja mówię to w ogromnym skrócie. I można mieć naście fakultetów pokończonych, mieć kapitalną wiedzę, tytuły, profesury i tak dalej i być karłem emocjonalnym, kompletnie niedojrzałym człowiekiem, gdzie nie ma ani za grosz empatii, a wręcz może być osobowość psychopatyczna, czyli pozbawiona wrażliwości na drugiego człowieka, niezdolna do przeżywania empatii, współodczuwania. I między innymi ta dzisiejsza prelekcja ma to nam uświadomić. Za chwilę dojdziemy do tego momentu, ale myślę, że warto o tym wiedzieć, że wiedza, informacja, zdolności intelektualne to jest pół człowieka. I nie to akcentował Jezus. Jezus akcentował empatię, akcentował miłość. I stąd wezwanie do tego ewangelicznym: będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, nie pół głową. Jest wezwaniem do całkowitego prześwietlenia mojej osobowości działaniem łaski. Czyli to jest otwarcie totalnie wszystkich drzwi, które stanowią moje wnętrze. Skoro wiara to zdolność, a zatem coś do rozwinięcia, ale i coś, co można utracić. Niewierzący to ludzie, którzy nie doświadczyli miłości Bożej. Nie doznali albo nie są świadomi tego, że Pan Jezus ich uzdrawia. To jest dobra, krótka definicja niewierzącej osoby. Nie kwestionujący istnienie Pana Boga, jak ateista, ale niewierzący to jest taki, w którego życiu Pan Bóg nie działa. Nie zbawia go. Ale niewierzący to dalej niekoniecznie nieuznający Boga. To również ten, kto wie, a nie czyni. Przypomnijmy sobie dzisiaj drugie czytanie, że miłość Boga polega na spełnieniu Jego przykazań. Taki prosty test. Czyli im bardziej żyję tym, co mówi Jezus, nie tyle Jego przykazaniami, bo tak to się tłumaczy, ale zasadniczo Jego słowem, tym bardziej staję się człowiekiem wierzącym i tym bardziej dorastam do miłości. Wiara to nie jest tylko kwestia wierności tego, do czego Bóg nas wzywa. Wiara to odkrycie, że to jest jedyna droga do mojego szczęścia. Nie ma innej. Pełna droga, bo wyznania, które pewne rzeczy odrzuciły, obcięły cały depozyt pełny wiary, czyli nie przejęły jej integralności, pozbawiły się dobrowolnie pewnych środków zbawczych. Albo złego rozumienia sakramentów, albo posłuszeństwa względem głowy Kościoła, jakim jest Ojciec Święty, i tak dalej, i tak dalej. A wszystko, przypomnę po raz kolejny, że każda herezja ma korzenie w poranionej osobowości, albo w głowie, albo w uczuciach, albo w woli. Każdą herezję można w ten sposób sklasyfikować. Chwila takiej małej przerwy, ale myślę, że też karmiącej nas. Ojciec Święty Benedykt XVI zalecił podczas tego roku lekturę kateches arcybiskupa Fultona Sheena. W internecie jest strona, do której można się odwołać i są tam jego krótkie katechezy. To jest dzisiaj kandydat na ołtarze. A gromadził swoimi krótkimi świadectwami rzesze ludzi przy radioodbiornikach. I teraz mała taka próbka tego, jak mówił arcybiskup Fulton Sheen. Jak bardzo można karmić się tym, co on mówił. Oto świadectwo, które zatytułował: wziął na siebie nasze grzechy. Kilka lat temu dostałem list od młodej dziewczyny, która napisała mi, że w wieku 18 lat poszła na swą pierwszą potańcówkę w towarzystwie swojego kuzyna. Po potańcówce kuzyn odprowadził ją pod bramę jej domu. Dom znajdował się w pewnej odległości od bramy i w drodze do niego została ona zaatakowana przez nieznajomego. Jakiś czas później odkryła, że jest brzemienna. Jedynymi osobami, które uwierzyły w jej wersję wydarzeń, byli jej matka oraz jej spowiednik. Sąsiadki mówiły natomiast, och, jakie to straszne, że ta biedna kobieta ma tak złą córkę. Niektóre koleżanki z chóru nie pozwalały jej śpiewać, gdyż uważały ją za zepsutą grzesznicę. Dziewczyna ta opisała mi wszystkie te udręki, pytając mnie, dlaczego? Jaka jest odpowiedź? Odpisałem jej. Moje drogie dziewczę, wszystkie te cierpienia spadły na ciebie, gdyż dźwigasz grzech jednego człowieka. Gdybyś dźwigała grzechy 10 ludzi, prawdopodobnie cierpienie twoje byłoby 10-krotnie większe. Gdybyś wzięła natomiast na siebie grzechy 100 ludzi, twoje cierpienie również wzrosłoby o 100-kroć. Gdybyś wreszcie dźwigała grzechy całego człowieka, całego świata, oblałby cię krwawy pot. Tam właśnie jest twój i mój grzech. W krwawym pocie na wzgórzu Golgoty. W tej ludzkiej postaci, która kochała nas tak bardzo, że nazywamy ją Najświętszym Sercem. Takie świadectwa to wystarczają za homilię. Ale właśnie tak mówił i pisał arcybiskup Fulton Sheen. Warto tym tropem pójść, bo to są perełki, które można znaleźć właśnie na tej stronie. To się też nie zgadza bardzo z dzisiejszym czytaniem na temat Pana Jezusa, który jest naszym rzecznikiem i wyzwala nas od grzechu. Wracamy do owej tarczy wiary. Najpierw wyjaśnienie owej metafory. W czasach, kiedy święty Paweł pisał do Efezjan, istniały dwa rodzaje tarcz. Pierwsza była nieduża, okrągła, trzymała się ją w ręku, ale to nie o niej wspomina święty Paweł. Tarcza przywołana w tym fragmencie była wysoka na 120 cm, a szeroka na 80. Po bokach miała haki do łączenia z innymi tarczami w jedną linię, dzięki czemu cały szereg żołnierzy mógł posuwać się naprzód, nie wystawiając się na nadlatujące strzały. Właśnie one były jedną z najniebezpieczniejszych rodzajów broni w tamtych czasach używanych. Były one zakończone pakułami nasyconymi smołą, które zapalano przed wystrzeleniem. Duża tarcza składała się z dwóch sklejonych ze sobą płatów drewna. Kiedy strzała trafiała w tarczę, wbijała się w drewno, gasząc w ten sposób ogień. Taką właśnie rolę może odegrać wiara, odgrywać, chroniąc przed strzałami pokus. I według świętego Pawła wiara to całkowita ufność Chrystusowi. Kiedy chodzimy z Nim, jesteśmy zabezpieczeni przed pokusami. A precyzyjniej jeszcze, wiara to nasze zaufanie Bogu, Jego obietnicom, mocy i całemu programowi dotyczącemu naszego życia. Przypomnę raz jeszcze. To zaufanie Bogu, Jego obietnicom, mocy i programowi dotyczącemu naszego życia. Ona jest zakorzeniona w obiektywnej rzeczywistości dobrej nowiny oraz w naszej nowej relacji do Boga, określanej przez świętego Pawła jako usprawiedliwienie, które prowadzić ma do zbawienia przez wiarę i praktycznego, nieustannego zawierzenia Jezusowi, który odnosi zwycięstwo nad grzechem i wszelkim złem. Widać z tego, że osoba Jezusa jest pewną rzeczywistością, w relacji do której, w której i z którą dokonuje się moje zbawienie. To jest nieustannie nam przypominane. Pamiętamy, że w Dziejach Apostolskich, to jest dosyć znany tekst, wspomnienie, że pamięć mnie nie myli, 11 rozdział, Mówi się o tym, że w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. To nie jest precyzyjne tłumaczenie. Tam jest chrystianoi, czyli chrystusowymi, czyli ci ludzie przejawiali swoje bycie, swoje życie w różnych odsłonach osobowości samego Jezusa. Po ich zachowaniu, po ich sposobie mówienia, decydowania, zachowania się, odnoszenia się do ludzi, poznawano, że Jezus w nich działa. I stąd takich nazwano. I to jest ta druga odsłona wiary, oprócz, nazwijmy, tej ilości doktryny, wiedzy, która prowadzi praktycznie do działania Pana Jezusa we mnie. I wiemy, że do tego mamy nieustannie dorastać. To już przy poprzednich konferencjach w różnych odsłonach mówiłem na temat tego, w jaki sposób odsłaniamy się, pozwalamy Jezusowi siebie uzdrawiać, zbawiać. Celem tej wiary jest, uwaga, jak mówi święty Paweł, ugasić wszystkie rozżarzone pociski złego. To są bardzo konkretne rzeczy. Wymienię, żebyśmy sobie uświadomili, w jaki sposób widzieć to, co Duch Zły w nas i z nami chce zrobić. To są knowania, pokusy, kłamstwa, zwodzenie i ataki wymierzone w nas, w lud Boży, mające zmusić nas, uwaga, do zaufania czemuś lub komuś innemu niż Bóg. Prosty przykład. Ile jest cierpienia, które niszczy w relacjach między dziewczyną a chłopakiem, a potem też i w małżeństwie, wynikającym z takiego oparcia się na drugiej osobie, która jest uzależnieniem. Nazwijmy to w sferze emocjonalnej, tak to byśmy nazwali. Prowadzi to do tego, że człowiek uzależnia i to bardzo często się nieświadomie dzieje. Swoje własne szczęście, swój stan psychiczny, powodzenie dnia od zachowania drugiej osoby. A jeżeli takich osób jest więcej, bo to jest klasyczny mechanizm właśnie w zależności od ludzkiej opinii, to wtedy można powiedzieć, że człowiek przeżywa permanentne nieszczęście. Permanentny smutek. Chodzi do kościoła, spowiada się i jest smutny. Wspominałem o tym wcześniej, ale przypominam to. Bo jeżeli my się z tym nie załatwimy, jeżeli tego problemu nie wyłowimy i nie przepracujemy dzięki łasce Bożej, nie nazwiemy po imieniu, to może być pewnego rodzaju blokada, jak pamiętamy, nazywamy to zatwardziałością serca, gdzie ten problem będzie postacią choroby, która nas zjada. Dalsze, bardzo konkretne przykłady owych strzał, które mają nas zniszczyć. Myśli bluźniercze. Bardzo często pojawiają się, mogą nawet na modlitwie, człowiek się oskarża. Natychmiast, kiedy się pojawią myśli bluźniercze, to są takie, których w ogóle nawet nie godzi się przytaczać. Duchu zły, duchu bluźnierstw, w imię Jezusa odejdź ode mnie. I tak dziesiątki razy, aż sprawa się wyciszy. Myśli przepełnione nienawiścią nagle pojawiają się ni stąd, ni zowąd. Wątpliwości, pragnienie popełnienia grzechu. Tu nie chodzi tylko o budzącą się nagle pożądliwość, chociaż to też jest ten znak. Ale po prostu jakieś niemoralne zachowanie. Niewytłumaczalny konflikt z innymi i fale zniechęcenia lub depresji. Tu mamy przykłady bardzo konkretnych działań złego ducha, który poprzez nasz świat emocjonalny, psychiczny chce nas rozwalić, zniszczyć. Stąd zbawienie dokonuje się tu, w moim ja, w mojej duszy, w moim umyśle, w moim sercu. Wszystko to zakorzeniane w kłamstwach na temat Boga i naszej nowej tożsamości w Chrystusie. I teraz to jeszcze bardziej wyakcentuję te ostatnie dwie myśli. W ogóle warto sięgnąć sobie po raz kolejny do Księgi Rodzaju, trzeci rozdział i do tego dialogu. gdzie był popełniony grzech pierworodny, i do już wspomnianego na jednym z pierwszych spotkań Ewangelii według świętego Mateusza, 4 rozdział, mówiący o kuszeniu Pana Jezusa. Jest to tekst, który powinniśmy bardzo dobrze zapamiętać. Przypomnę, o co chodziło w tych pokusach, ponieważ można zaryzykować twierdzenie, że owe pokusy są konsekwencją grzechu pierworodnego. Czyli, że my jesteśmy niejako zaopatrzeni w takie złe zdolności, nazwijmy je antyzdolności. Skoro definicją złego ducha najlepsza jest definicja antyosoba, bo tu się wszystko zawiera w tym, to to, co jest takie sobie w nas, będziemy definiować jako anty. Czyli antycnoty, inaczej wady, antyzdolności. Otóż Państwo te pokusy wszystkie na pewno pamiętacie opis, jaki miał miejsce. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Chęć żądza posiadania. Pan Jezus przeciwstawia ubóstwo. Największym darem człowieka jest jego ubóstwo duchowe. Proszę to sobie zapamiętać. Bo my czasami czepiamy się naszych zdolności, talentów, to jest bardzo istotne. Umiejętności, na tym opieramy powodzenie czy jakiekolwiek inne nasze działania. Ale te mamy najpierw od Pana Jezusa, nawet jeżeli są wypracowane. Natomiast jak człowiek staje w totalnym ubóstwie przed Bogiem, wtedy się otwiera na działanie Ducha Świętego. Druga pokusa, tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, ukazał wszystkie królestwa świata, co też jest kłamstwem, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę, jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Jezus mu odrzekł, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, jemu samemu służyć będziesz. Chęć żądza panowania. Jak to jest obecne w relacjach, to naprawdę się w głowie nie mieści. Ile jest dominacji, nawet w małżeństwach, która jest nieświadomie, bardzo często, na skutek nieprzepracowanego lęku, podtrzymywana w drugiej stronie. I po latach odkrywa się praktycznie tragizm takiej relacji, która w zasadzie jest antyrelacją, bo tej relacji nie ma. Co Pan Jezus przeciwstawia owemu panowaniu? Służenie. Syn Człowieczy nie przyszedł na ziemię, żeby Mu służyć, ale żeby Mu służono, ale żeby służyć. Ale żeby służyć, trzeba siebie w pełni posiadać, bo służyć to oddać siebie innym. I w tych naszych spotkaniach odkrywamy te wszystkie nieposiadane, albo inaczej, głody, które nami rządzą, tajemnicze moce, które wpływają na to, że jestem sterowany od wewnątrz głodami, pragnieniami, pożądaniami, zranieniami, lękami itd. Dopóki człowiek się tego nie wyzbędzie, nie będzie nigdy wolny. I wszystkie okoliczności, które spotykamy na co dzień, aktywizują, ujawniają, odsłaniają to, co w nas jest chore, ale też i piękne. Mówię o tych chorobach, bo to jest naprawdę na razie ważniejsze. Zanim będziemy mówić kiedykolwiek o tych pięknych rzeczach, o których już mówimy sobie, to warto wszystko najpierw wyczyścić. I trzecie. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Lecz Jezus odrzekł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Tu chodzi o niezależność za wszelką cenę, czyli samowystarczalność. Po tej linii między innymi idzie zranienie, któremu na imię perfekcjonizm. Że ja muszę być tak doskonały, żeby się nikt mnie nie przyczepił. Albo muszę panować nad wszystkim. Proszę zauważyć, jak to wszystko wiąże się w całość. I cóż owej samowystarczalności Pan Jezus przeciwstawia? Jedynym Panem jest Bóg. Jedynym Panem jest Bóg. To jest w ogóle dosyć trudna pokusa do interpretacji. Owo wystawienie Pana Boga na próbę. Ale to, co może tutaj podpowiem, to jest jakby narzucanie Panu Bogu pewnej rzeczywistości. Czyli ja oczekuję od Pana Boga, że będzie tak, jak ja chcę. To jest wystawianie Pana Boga na próbę. Jeżeli takie myśli zaobserwujemy, warto sobie to bardzo mocno uświadomić, warto się z tego spowiadać. Ponieważ to, jak zacznie się rozwijać, to przybiera różne postaci, różne formy i może naprawdę bardzo niezwykle mocno zatruć relacje z Bogiem, a w konsekwencji stoi na przeszkodzie owego pełnego zaufania do Pana Boga. A jesteśmy w czasie po drugiej niedzieli miłosierdzia, kiedy powraca nam tajemnica miłosierdzia, a w konsekwencji siostra Faustyna i dzienniczek, gdzie jednej rzeczywistości Pan Bóg nas uczy: zaufać bezgranicznie Jezusowi. Najbardziej ranią grzechy Pana Jezusa grzechy nieufności. I rzadko z którą rzeczywistością mamy tyle problemów, jak z zaufaniem do Pana Boga. Ale pamiętajmy, że zaufanie do Pana Boga jest konsekwencją całego procesu uzdrowienia, jaki w nas jest. Przy czym uwaga na niebezpieczeństwo, że ja zakładam, że dopiero po pewnym czasie będę ufał. Ja już mam ufać. Ja, mając świadomość tego, kim jestem, jak jestem słaby czy słaba, poraniona czy poraniony, ja z tym wszystkim idę do Jezusa i zostawiam mu jego stóp. I już ufam. Teraz. Klasyczne metody działania złego ducha. Maskowanie się pod szatą negatywnych uczuć. Wspominałem o tym. Więc warto te wszystkie uczucia poznać. Ich jest sporo. Podawanie w wątpliwość tajemnicy Boga, Bożej opatrzności, nieskończonego miłosierdzia, prawdy Jego słowa. Jeżeli zakwestionuję, że to, co się w moim życiu dzieje, nie dzieje się nic bez woli Pana Boga, to przegrywam. Ja mogę doświadczyć zupełnie ogromnych trudności i wydarzeń, których nie rozumiem. One są po to, żeby właśnie stracić wiarę w Bożą opatrzność. A bez ręki i bez prowadzenia Pana Boga nic się w moim życiu nie dokonuje. To nie tak, że Bóg reżyseruje zło w moim życiu. Nie, nie, nie. Dopuszcza, aby z tego wyprowadzić większe dobro. Dogmat o opatrzności Bożej. Jedna z jego odsłon. Ale warto na przykład katechizm sobie poczytać. Jaka jest definicja opatrzności Bożej. I w ten sposób budować tę drugą przestrzeń wiary, ową doktrynalną, wiedzową, nazwijmy ją. Trzecie, podawanie w wątpliwość wartości osoby ludzkiej i jej godności. To jest bardzo ważne. Wspominałem Państwu przy tych lękach. Jeżeli człowiek cały czas w siebie pompuje przekonanie, że jest zero albo jeszcze mniej niż zero i non-stop żyje w poczuciu winy, w samym oskarżeniu, w samym przeklinaniu, tak naprawdę nie idzie do przodu. I czwarte, to jest ciekawe. Szatan bezzwłocznie po takim wprowadzeniu nas w misterium zła, w doświadczenie bardzo przykrych, głębokich, ciemnych stanów naszej duszy, podsuwa pociągające możliwości zakorzenione w tych trzech przestrzeniach. Pysze żywota, pożądliwości oczu, pożądliwości ciała. Wspominałem już jakiś czas temu Państwu, że bardzo często w momencie, kiedy przeżywamy różnego rodzaju stresy, pojawiają się pokusy przeciwko czystości w różnej formie. Prawie że automat to jest na zasadzie pewnego zrekompensowania sobie cierpienia, z którym ja sobie nie radzę. Czyli mam wejść w przyjemność. Tylko że to nie tyle, że nie rozwiązuje problemu, ile go pogłębia. Bo grzech nie jest rozwiązaniem problemu. ale warto sobie to uświadamiać i zaobserwować, bo my się też nawzajem uczymy rozeznania naszego wnętrza. Badania siebie również, przypomnę po raz kolejny, według reguł świętego Ignacego. Rozeznania duchowego. I teraz, strzały, zwątpienia i oszustwa, wszystko to, co do tej pory sobie wymieniliśmy, muszą natychmiast, podkreślam, natychmiast napotkać tarczę wiary, czyli być zastosowanymi do bieżącej naszej sytuacji, kiedy doświadczamy tych strzał, a czasami nawet kilku. Bo czasami te stany to tak idą takimi grupami. Zniechęcenie, wątpliwości, złość, gniew, rozżalenie, gorycz, wściekłość, kilku miłych ludzi, którzy nam to wzbudzą i tak dalej. I bardzo często jest tak, że wychodzimy naprawdę ze szlachetnych, pewnych mocy zbawczej wydarzeń Eucharystia, po czym potrafi być natychmiast konflikt za jakiś czas. I to nie chodzi o to, żeby zakwestionować całą łaskę wiary, którą otrzymaliśmy, tylko chodzi o to, żeby widzieć, że Pan Bóg nas stawia wobec sytuacji, w której my mamy się uczyć walczyć. Natychmiast. Bo jesteśmy już teraz w tych działaniach ofensywnych. I kończąc tarczę wiary, na czym owo zaufanie Panu Bogu ma polegać i jak je budować? To są trzy prawdy, które muszą nam zapaść w serce bardzo głęboko. Pierwsze, Bóg ma w zamyśle samo dobro. Samo dobro. Bóg nie planuje zła. Nie planował i nigdy nie zaplanuje. Nawet jeżeli sąd jest, to jest to sąd sprawiedliwy i będący wyrazem jego miłości. Nawet jeżeli dopuszcza trudne rzeczy, nie planuje zła. Bóg ma w zamyśle samo dobro. Potem sobie można sięgnąć do psalmu 84, werset 11 i listu do Rzymian 8:32. Po drugie, Bóg spełni wszystko w sposób najlepszy. Bóg spełni wszystko w sposób najlepszy. Księga Liczb, 23 rozdział, 19 werset i drugi list świętego Piotra 1:2-4 wersetu. I trzecie, Bóg wysłuchuje w swoim czasie, a Jego drogi nie zawsze są najłatwiejsze. Jeremiasz 29:11. Tutaj chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że my się coraz bardziej mamy powierzać jak dzieci Bogu. Jeżeli będziemy się o to modlić, do tego dorastać, dojrzewać, zobaczymy, że Bóg nas prowadzi przez ludzi, których nam podeśle, przez wydarzenia trudne, wobec których musimy Mu zaufać. I potem poda nam takie rozwiązanie, o którym nam się nawet nie śniło. Ale tak naprawdę życie chrześcijańskie prawdziwe zaczyna się od momentu otwarcia na działanie Ducha Świętego. Ale żeby odczytać działania Ducha Świętego, trzeba mieć pozamykane wszystkie rzeczy, które fałszywie możemy odczytywać jako Jego natchnienia. Bo stąd Duch Zły wykorzysta wszystkie zranienia, żeby podesłać nam swoje tezy, swoją antyewangelię. Dlatego prawdziwe życie chrześcijańskie nie ma możliwości, żeby było oparte na innym fundamencie jak poznanie samego siebie, wszystkich zranień, wejście w uzdrowienie, odkrycie bycia zbawionym w Jezusie. Jest godzina 8:00, a ja mam 1/3 za sobą. W związku z tym zostawimy chyba na dzisiaj, bo ten czas się nam trochę rozciąga, ponieważ są to ważne sprawy, a za chwilę wejdziemy według mnie w jedną z najtrudniejszych przestrzeni do nawrócenia, czyli głowę, czyli umysł, to myślę, że odpoczniemy na tym, bo albo robić coś za łaską Bożą, naprawdę, mam nadzieję, dogłębnie to lepiej w ten sposób, bo tam jest kilka tak ciekawych rzeczy, że no, nie można tego robić szybko i powierzchownie. To, co zapamiętaliśmy, niech nam wystarczy na taką pracę właśnie na ten miesiąc. Sięgnijmy do tych tekstów, przypomnijmy sobie te strzały po to, żeby na bieżąco, od teraz, za łaską Bożą i na skutek tych treści naprawdę wzrastać duchowo, czyli dojrzewać jako ludzie. I już teraz zmagać się o świętość własnego życia, bez względu na to, jaką mamy za sobą przeszłość, ile mamy lat życia za sobą, jak bardzo wydaje nam się, że jest to życie takie no, niespełnione. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. O to się zawsze gorąco módlmy. Między innymi ksiądz proboszcz pozwoli, to spotkamy się co najmniej jeszcze w maju raz i potem w czerwcu, by to po prostu dokończyć. Myślałem, że pójdzie szybciej, ale widocznie tak się jakoś to dzieje, że kropla po kropli ma zapadać w serce. Dobrze, to dziękuję Państwu bardzo za uwagę, ale naprawdę chyba to byłaby dobra decyzja, bo to tak sądzę.
W takim razie przechodzimy.